Radio Wnet, poranek Wnet, 7:17, dzisiaj przystanek w Warszawie, chociaż cały czas trwa nasza trasa z nurtem Warty. W studiu redaktor Marcin Wikły, jeszcze raz dzień dobry.
Witam, witam.
Trwa w Polsce zamieszanie wokół wymiaru sprawiedliwości, ale my nie będziemy dzisiaj rozstrzygać, kto właściwie w tej chwili jest, a kto pełni funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Natomiast panowie razem z Markiem Pyzą w tygodniku Sieci zajęli się bardzo ciekawą i taką wyrazistą postacią polskiego wymiaru sprawiedliwości, mianowicie panem sędzią Łączewskim. Tak knuł Łączewski taki artykuł. Dlaczego tak nieładnie panowie piszecie o panu sędzim?
No, piszemy prawdę, w przeciwieństwie do tego, co mówi pan sędzia Wojciech Łączewski, my piszemy prawdę. To są rzeczy oparte na dokumentach. Ja proponuję zacząć taki pasus, żebyśmy trochę przedstawili człowieka. Dla zwalczających Prawo i Sprawiedliwość stał się bohaterem. Uosobieniem sędziowskiej odwagi i niezależności w licznych publikacjach dowiedliśmy, że powinien się pożegnać z togą. Teraz dowiadujemy się, jak przygotował wydanie skandalicznego wyroku na szefostwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo bardzo dużo mówimy o niezależności sędziowskiej, o niezawisłości, o takich zasadach, którymi sędzia, ten taki ostateczny arbiter, powinien się kierować, więc w naszym odczuciu, po tym, czego się dowiedzieliśmy, po raz kolejny zresztą, pan sędzia Wojciech Łączewski złamał wszelkie te zasady, o których tutaj możemy mówić i na których tak naprawdę wymiar sprawiedliwości powinien się opierać. To, że on konsultuje się z kimkolwiek przed wydaniem wyroku, sędziowie nawet między sobą nie powinni na ten temat rozmawiać, to już jest skandal. A jeżeli dowiadujemy się, że on szukał porady u eksperta Platformy Obywatelskiej, czyli u zaciekłego wroga ludzi, których ma osądzić, zresztą sam będąc takim zaciekłym wrogiem, no to coś tutaj nam bardzo nie gra chyba, prawda?
Przy czym, że jeszcze raz przypomnijmy, to chodziło o sprawę procesu Mariusza Kamińskiego.
Kamińskiego, Macieja Wąsika, Ernesta Bejdy, Grzegorza Postka i jeszcze jednego funkcjonariusza, czyli byłego jakby zarządu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, oskarżonego o przekroczenie uprawnień przy rzekomej prowokacji w sprawie afery gruntowej. To jeszcze czasy Andrzeja Leppera. Panowie mieli zrobić jakąś mistyfikację, upleść po to, żeby złapać w sidła byłego wicepremiera Andrzeja Leppera. W ocenie sędziego Łączewskiego to było przestępstwo. Zostali panowie skazani na karę bezwzględnego więzienia, co jest absolutnie skandalicznym wyrokiem. Mówi się, że wyroków nie powinno się komentować. Ja jestem wręcz przeciwnego zdania. Właśnie powinniśmy je komentować, powinniśmy o nich mówić, powinniśmy je uzasadniać, rozmawiać na temat tych uzasadnień. No, pan sędzia Łączewski podczas pisania uzasadnienia tego wyroku, nie dość, że wydał wyrok taki, jaki wydał, no, motywowany politycznie, o czym mówiło się wielokrotnie, to jeszcze popełnił bardzo poważne wykroczenie, to znaczy w jawnej części tego uzasadnienia podał nazwiska ludzi, którzy pracowali pod przykryciem, agentów CBA, tak zwanych przykrywkowców. To są wiadomości ściśle tajne i owszem, on miał dostęp do takiej wiedzy, no ale z jednej strony powiedział, że utajnia te informacje, a w jawnej części wyroku podał te rzeczy. Czy to jest niechlujstwo, czy to jest nieumiejętność, czy to jest brak warsztatu, czy też jakieś, no, nie chcę mówić w celowości, tak, ale stało się tak, jak się stało. I w tej sprawie zawiadomienie złożył Ernest Bejda, obecny szef CBA, a ówczesny zastępca. W tej właśnie sprawie, która toczy się w prokuraturze w Opolu, odnaleźliśmy zeznania, dotarliśmy do treści zeznań, między innymi pana Piotra Niemczyka, czyli tego eksperta Platformy, o którym mówimy, jeszcze jednego człowieka, którzy mówią, że Łączewski zgłosił się do nas po opinię przed wydaniem wyroku na szefów CBA.
Może, żeby tutaj przybliżyć słuchaczom sprawę, to powiedzmy, że pan Piotr Niemczyk to nie jest taki jeden z licznych doradców, jakich mają wszystkie partie, licznych ekspertów, którzy tam się wypowiadają na różne tematy, to bardzo taka wyrazista i szczególna postać dla trzeciej RP.
No to prawda, bo słyszymy, a co, w czym wy szukacie afery? Przecież sędzia może zasięgać różnego zdania, może się pytać biegłych i tak dalej. Tylko, że jakoś się tak składa, że sędzia Wojciech Łączewski kiedyś, jak próbował obalać rząd, no to zgłaszał się do Tomasza Lisa. Myślał, że zgłasza się do Tomasza Lisa, bo tutaj Tomasz Lis, redaktor, akurat występuje tylko z imienia i nazwiska, sam w tym udziału nie miał, ale Łączewski myślał, że zgłasza się do Tomasza Lisa, więc wiadomo, że przeciwnika obecnej władzy, człowieka patrzącego na obecną władzę bardzo negatywnie. Tutaj szukał opinii też nie u przypadkowej osoby, tylko u człowieka, który kiedyś współtworzył UOP, był między innymi w Unii Demokratycznej, był wiceministrem gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, później prywatnym przedsiębiorcą i wreszcie ekspertem Platformy w poprzedniej kadencji w speckomisji. No więc to nie jest przypadkowa postać. Zresztą Niemczyk mówi w tych zeznaniach, że on nie wyda tej opinii, dlatego że jest absolutnie negatywnie nastawiony do ludzi, o których rozmawiają i być może to mogłoby zaważyć na wydaniu tego wyroku. Tylko że to, że on nie wydał tej opinii, to też jest pół sprawy. Jakby, no, aferą jest według mnie to, że Łączewski się w ogóle o taką opinię zwracał i że zwracał się właśnie do takiego człowieka.
Jeszcze, żebyśmy chwilę kontynuowali temat pana Niemczyka. Była jakieś dawno, dawno temu, najstarsi ludzie pewnie pamiętają, taka historia, instrukcja 0015. To zdaje się też był pan Niemczyk.
92 rok, tak, to podobno pan Piotr Niemczyk wydał tę instrukcję pozwalającą na inwigilowanie prawicy. Później w różnych instancjach różnie się o tym mówiło. Ostatecznie chyba z tego, co pamiętam, jako jeden z najstarszych ludzi, tak, że któraś z instancji uznała, że ta instrukcja jednak nie pozwalała na inwigilowanie prawicy, no ale w ten sposób przedstawił ją w owych czasach, czy też w latach 2000 Jarosław Kaczyński i mówił o tym, że właśnie na tej podstawie Urząd Ochrony Państwa zajmował się prawą stroną sceny politycznej.
Rozumiem, że w tej chwili toczy się ten proces w związku z tym ujawnieniem tych personaliów.
To nie jest proces, to jest jeszcze postępowanie w prokuraturze w Opolu, w prokuraturze rejonowej w Opolu. To postępowanie się toczy. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, tak? Znaczy jakby tutaj sprawa jest ewidentna, no bo z jednej strony, jak czytałem to uzasadnienie, no to tam pan sędzia Łączewski mówi, no muszę wyłączyć pewne fragmenty z jawności, po czym po prostu podaje jak na tacy. No to jest takie, jakaś zupełnie nielogiczna sprawa, no ale w przypadku sędziego Łączewskiego tych nielogiczności jest tak wiele, że trzeba się będzie jeszcze nad tym na pewno nieraz pochylić, co z przyjemnością zrobimy.
A z tekstu tutaj waszego wynika, że pan sędzia Łączewski ma również ambicje naukowe, ponieważ twierdzi, że pisze doktorat, też bardzo szczególny, ponieważ pod tytułem Operacja specjalna, aspekty prawne, techniczne, dowodowe.
No i tak naprawdę ten doktorat, on jeszcze nie powstał ciągle, powstaje od lat, ma tłumaczyć to, dlaczego on się w ogóle kontaktował z Piotrem Niemczykiem. Znaczy, to jest jego tłumaczenie, bo człowiek, o którym mówimy, czyli współpracownik Piotra Niemczyka i Piotr Niemczyk, mówią wprost, zgłosił się do nas Łączewski po opinię w sprawie byłych szefów CBA. Natomiast nie zaprzecza sędzia Łączewski, że rozmawiał z Piotrem Niemczykiem, że spotkał się z nim wielokrotnie, ale że rozmawiali właśnie na temat doktoratu, że prosił go jako eksperta od spraw służb specjalnych, a za takiego uchodzi Piotr Niemczyk, prosił go o opinię na temat tematu pracy doktorskiej. No więc tu się jakoś te rzeczywistości ze sobą zupełnie nie sklejają. Mamy na razie dwa głosy do jednego, ale te poprzednie konfabulacje jakby sędzie Kołączewskiego no pozwalają wierzyć raczej tamtym dwóm panom.
No dobrze, zostawiamy tą ciekawą postać. Rozumiem, że pewnie panowie jeszcze będziecie się...
Zachęcam do przeczytania tego artykułu, bo tam jest takie troszkę szersze tło też polityczne, pokazanie, kim jest sędzia Łączewski, jak on próbuje wpływać na politykę, bo też no jakby jesteśmy epatowani takimi sędziowskimi... Pytanie, dlaczego w ogóle reformujemy sądy? Po co ta reforma sądów? Jesteśmy epatowani takimi przypadkami, że sędzia ukradł kawałek kiełbasy, albo jakiś tam fragment wiertarki, jakiegoś pendrive'a. To są pospolite przestępstwa i jakby i na tym, oczywiście to żenujące sprawy, tak, ale na tym, jakby to wykroczenie się sądzi, ono powinno zostać osądzone, ukarane, sędzia wyrzucony i tak dalej, ale w mojej ocenie dużo bardziej niebezpieczny jest taki sędzia, który ma ambicje polityczne, który na politykę chce wpływać, jest zideologizowany tak, że ciągle przywala tylko tej jednej stronie. To jest jakaś rzeczywiście trochę obsesja prawicy absolutnie w wykonaniu pana sędziego Łączewskiego.
Ale ja trochę też miałem wrażenie takiej dzieciniady, jak czytałem te fakty, które panowie tutaj ujawniacie, bo to jakieś takie wymieniane telefony, gdzieś występowanie w poczcie mailowej pod pseudonimem, to są raczej takie zagrywki jakiegoś takiego nastolatka.
Absolutnie troszeczkę. Tak. No to jakby nie chcę wchodzić w takie osobiste fascynacje tą elektroniką i takimi możliwościami komunikatorów przez pana sędziego Łączewskiego, ale coś w tym rzeczywiście jest. Pan sędzia Łączewski przyznaje, że używa różnych komunikatorów i to wcale nie takich, jakie znamy i jakby wielu z nas pewnie używa, ale są to jakieś tak wymyślne sprawy, że być może sędzia ma coś bardzo do ukrycia, skoro chce aż tak szyfrować swoje wiadomości. Też opowieści o tym, że jest gdzieś inwigilowany. Tutaj podajemy za jego jakby tymi zeznaniami dwa takie przykłady, że podobno był inwigilowany na dosiad i na Japończyka. Co to znaczy? No nikt nie wie, ale takie właśnie dwie techniki wokół siebie odkrył pan sędzia Łączewski. No plus te telefony, plus te komunikatory, to wszystko pokazuje jakąś, no delikatnie mówiąc, niestabilność.
Gdyby ktoś ze słuchaczy wiedział, co to znaczy inwigilować na Japończyka, to oczywiście poprosimy o informację.
I na dosiad też bym się chciał dowiedzieć. Na dosiad.
Dosiad to mi się jakoś tak końsko kojarzy.
No też szukając w internecie hasło na dosiad, znaleźliśmy tylko takie z zakresu hippiki, więc...
Żebyśmy nie zakończyli tego anegdotą, czy nie jest jednak problem trochę w Polsce też z rekrutacją ludzi do zawodu sędziego? Czy to nie jest tak, że gdzieś tu ta reforma też powinna jednak objąć ten proces, kiedy ktoś zostaje sędzią i może decydować o ludzkim życiu, o ludzkim losie?
No zdecydowanie tak, no bo ja bałbym się, znaczy jestem przerażony, jeżeli myślę, że ktoś taki miałby mnie sprawiedliwie osądzić, wiedząc na przykład o tym, gdzie pracuję, więc znając na przykład moją pracę dziennikarską, tak, no bo tutaj jestem prawie przekonany, że sprawiedliwego wyroku by nie było, ale rzeczywiście tak, ta reforma powinna iść tak dwutorowo, to znaczy i zmiana całego systemu i też też decyzje personalne, których nie należy się bać i takie jednostki po prostu eliminować.
Tygodnik Sieci, ostatnie wydanie. Tutaj na górze uśmiecha się pani poseł Wasserman, a pod spodem jest pan sędzia Łączewski. I takich sędziów bronicie? Wykrzyknik, znak zapytania. Pytają dziennikarze Tygodnika Sieci. Marek Tyza, Marcin Wikło. Ale panowie opublikowali też parę tygodni temu inny artykuł, kto wie, czy nie jeszcze ważniejszy. Był niedawno szczyt Unii Europejskiej. Po tym szczycie była mowa, że kraje zachodniej części Unii Europejskiej przyznają powoli rację krajom Europy Środkowej, że jednak relokacje to nie był najlepszy pomysł. Szefowie rządów naszej części Europy mówią o pewnym sukcesie, a tymczasem niezależnie od tego, co tam sobie panowie w Brukseli czy w Strasburgu ustalą, to do Polski płyną tysiącami uchodźcy. Mafia ściga imigrantów. Taki artykuł.
To prawda, bo odkryliśmy coś, co dzieje się zupełnie poza systemem prawnym, poza system, poza wiedzą chyba służb nawet, bo pewne takie niezrozumienie widziałem w oczach osób ze służb, z którymi rozmawialiśmy na ten temat, bo jakby poinformowaliśmy o naszym odkryciu, też konsultowaliśmy, czy w ogóle służby mają wiedzę i się temu przyglądają. To jest sieć firm, które ogłaszają się w internecie, które rozdają swoje ulotki pod tymi urzędami, szczególnie w Warszawie, pod urzędami do spraw cudzoziemców. One proponują załatwienie pracy, pośrednictwo w załatwieniu mieszkania. No taka pomoc cudzoziemcowi, który się tutaj pojawia. I w tym oczywiście nie byłoby nic zdrożnego, bo to są ludzie, którzy pomocy potrzebują, ale odkryliśmy cały system takiego kompletnie nielegalnego sprowadzania i dawania kart pobytu cudzoziemcom w Polsce. Dzieje się to na tej zasadzie, że powstają firmy słupy, które wydają takie fikcyjne, no jeżeli firma jest fikcyjna, to wiadomo, że nie ma tam żadnej pracy, ale na przykład firma, która mówi, że zatrudni 100 konsultantów do sprawy, powiedzmy, handlu drewnianymi narzędziami z Indiami. I wymogami jest zatrudnienie człowieka, który będzie pracował za 2000 i będzie znał język pendżabski na przykład. Bo powiedzmy, że na przykład też w Pakistanie taki handel może się odbywać. No wiadomo, że to jest kwestia, że nie da się znaleźć Polaka, który ma takie umiejętności, więc wiadomo, że potrzebujemy pracowników z zagranicy. To jest jakby przykrywka dla wojewody, który no już nie może się do naszej firmy przyczepić, że nie zatrudniamy Polaków, tylko ściągamy z zagranicy, no bo Polaków nie ma. I mówimy w takiej firmie, a my tutaj akurat mamy 100 takich ludzi, którzy znają język pendżabski i bardzo chętnie oni przyjadą do Polski i będą pracowali. I z jednej strony mamy naganiaczy tam, którzy proponują tym ludziom osiedlenie się w Europie. Z drugiej strony mamy te firmy tutaj, które kosząc naprawdę ogromne pieniądze, sprowadzają tutaj ludzi, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, bo z tego co wiem, to w New Delhi na przykład za $50 można kupić dowolne dokumenty tożsamości. Ci ludzie z tymi dokumentami tu przyjeżdżają i są poświadczani. Niby Straż Graniczna próbuje odkrywać to, że te firmy nie pracują i że nie ma tam żadnej pracy, ale obrosło to wszystko takim kompletnie mafijnym układem. To gdzieś są łapówki dawane urzędnikom, którzy trochę przymykają oko na to, kogo sprowadzamy. No i przede wszystkim nie ma tutaj żadnej pracy, bo to trochę też jest tekst o rynku pracy i że pracowników z zagranicy potrzebujemy, tylko że przez te firmy spotykają się w Polsce ludzie, dla których żadnej pracy nie ma.
Czy wiadomo, czy to są ludzie, którzy chcą się dostać dalej do następnych krajów, czy oni tutaj rzeczywiście w Polsce jakoś szukają, żeby coś robić, coś
praktyka,
dalej dzieje?
Praktyka, a rozmawialiśmy z osobami, które były w środku jakby tego procederu, więc mamy bardzo wiarygodne informacje na temat całej struktury i działania tych firm. Praktyka jest taka, że kontakt z osobami, które są tutaj, dostają kartę pobytu, się kończy w tym momencie, kiedy one tą kartę pobytu dostają. Praktyka też jest taka, że jeżeli są w środku strefy Schengen, no to znaczy, że mogą udać się w dowolne miejsce w tejże strefie Schengen. I ja tu nie chcę nikogo straszyć, ale to jedno z zagrożeń, które gdzieś tam zarysowujemy, no to jest takie, że nie wiadomo w tym strumieniu ludzi, a mówimy o kilkudziesięciu tysiącach rocznie, no kto się tutaj może pojawić. Już był taki przypadek chyba w ubiegłym miesiącu, że w Monachium złapano jakiegoś nożownika. Co prawda do niczego nie doszło i został obezwładniony wcześniej, ale okazało się, że on miał kartę pobytu wydaną w Polsce. I to jest właśnie jedna taka osoba, która się tutaj przez Polskę dostała. Teraz warto powiedzieć, dlaczego te osoby dostają się przez Polskę i dlaczego warto przez Polskę uderzać, bo mamy tak liberalne przepisy, że tą kartę pobytu na takie fikcyjne nawet zapotrzebowanie na pracę dostaje się w Polsce na 3 lata prawie. W całej Unii Europejskiej, w całej strefie Schengen to jest rok, a u nas jest 3 lata, więc warto nawet dopłacić, żeby przez 3 lata być Europejczykiem, a później gdzieś w tej Europie sobie zginąć albo szukać dalej przedłużenia tej karty pobytu. Ale ten pierwszy krok jest bardzo często wykonywany przez Polskę.
Czyli jeszcze raz, od otwórzmy ten mechanizm. Oni tutaj przybywają, od razu wiadomo, że ta praca jest fikcyjna i w tym momencie, jak przybywają, kontakt z nimi się czyjkolwiek właściwie urywa. Tak?
No, pracy nie ma tak naprawdę, więc oni z jednej strony to tak, są takie osoby, które pewnie wiedzą, że tym kanałem się tutaj można dostać i oni się dostają. Z drugiej strony to też są, to jest część osób, które są po prostu oszukane, bo im się obiecuje tutaj pracę, bierze się od nich pieniądze, bierze się to pośrednik tam w kraju i pośrednik tutaj od nich pieniądze, jakieś tam oszczędności być może całego życia, bo to często są osoby, które wyprzedają swój majątek gdzieś tam w swoich egzotycznych krajach, dostają się tutaj, a co się z nimi potem dzieje, nie wiadomo. Trochę ich widać, na przykład w Warszawie, na ulicach, tak? Takie osoby, bo to są bardzo duże grupy, to już są liczby, o których no, nie da się ich przeoczyć i to się naprawdę coraz większa strefa takich osób robi w Polsce.
Czy wiemy, z jakich rejonów geograficznych wspomniałeś tutaj Pendżab, India, a z jakich krajów jeszcze przybywają do Polski?
No mówimy też o Afryce, mówimy też o Dalekim Wschodzie, mówimy o Indiach, o Pakistanie, mówimy o Dubaju, ale też no, najbardziej jakby oczywiście niepokoją nas te kraje tak zwanego podwyższonego ryzyka, tak, więc to jest gdzieś Kaukaz, to jest też Nepal i to są częściowo osoby, które znajdują tutaj zatrudnienie, ale tak naprawdę to jest tylko ułamek. Znakomita większość to są osoby, o których potem nic nie wiadomo, a one gdzieś w tej Unii Europejskiej, w strefie Schengen znikają.
Z Dubaju, no ale z Dubaju rozumiem nie przyjeżdżają obywatele Dubaju, którzy raczej nie szukają pracy w Polsce, tylko ludzie, którzy już tam są pracownikami.
Albo tam są pracownikami, albo to są bardzo bogaci ludzie, którzy tutaj chcą rozwijać jakiś biznes i to jest takie mniejsze zło tak naprawdę, bo to są ludzie, którzy płacą ogromne pieniądze po to, żeby być sobie Europejczykiem, bo mają taką ambicję na przykład, tak? I móc swobodnie poruszać się po Europie. Nie ukrywajmy, że dla nich akurat Polska nie jest celem i oni pewnie wybierają gdzieś Włochy, Hiszpanię albo Niemcy dla tych swoich biznesów, no ale to jest jakby też kolejna grupa, bo jest wiele takich grup, które się tutaj dostają, każda z nich ma różne motywacje. Natomiast to są firmy, które ordynarnie za kasę po prostu proponują zalegalizowanie pobytu w Polsce.
W takim razie jeszcze jest pytanie o liczby. Ile tych osób jest, czy żeście byli w stanie to określić?
Nie jesteśmy w stanie tego oszacować dokładnie. Mówimy tak delikatnie o kilkudziesięciu tysiącach, ponieważ to tutaj na zasadzie mnożenia nam wyszło takiej matematyki. Poznaliśmy kilka osób, które były takimi opiekunami po stronie polskiej i oni nam opowiedzieli dokładnie, jak to przebiega. Mówią, że w ciągu kilku miesięcy oni obsłużyli kilkuset takich klientów. To są bardzo szacunkowe liczby, bardzo delikatnie, jakby tutaj ostrożnie jesteśmy. No ale to nie ma nic wspólnego z tymi liczbami podawanymi jakby oficjalnie, tak? Gdzieś w statystykach, ile osób my tu sprowadzamy i tak dalej. Więc jakby mnożąc to przez ilość agencji, których takich agencji, nazywamy je roboczo agencje, których w Warszawie jest bardzo dużo, wystarczy rozejrzeć się po ulicy Marszałkowskiej, czy też po centrum miasta, gdzie czasami na jednej klatce schodowej jest po kilka takich firm. Jeżeli one zatrudniają po kilkanaście osób, a te kilkanaście osób przez kilka miesięcy jest w stanie sprowadzić tutaj kilkaset osób, no to robią nam się dziesiątki tysięcy.
Kiedy dwa lata temu byłem w Berlinie i zwiedzałem tak zwane Lagezo, to był taki pierwszy w Berlinie obóz dla tej masowej fali imigrantów, to uderzyło mnie to, że o ile w niemieckiej telewizji pokazywano dramatyczne obrazy rodzin małych dzieci, o tyle w tym obozie byli głównie młodzi, nastoletni albo dwudziestoparoletni mężczyźni samotni. Czy do Polski przybywa? Kto to są ci, którzy przybywają do Polski?
99,9 to są młodzi, silni, zdrowi mężczyźni, którzy później oczywiście no, po dostaniu karty Polaka mogą na zasadzie łączenia rodzin próbować sprowadzać tu swoje rodziny i bardzo często to robią. Natomiast ten pierwszy krok, cały ten proceder odbywa się na młodych, zdrowych, silnych mężczyznach.
No dobrze, i teraz powstaje pytanie, co robi polska władza, co robią polskie służby, zwłaszcza, że rządzą nami ludzie, którzy wygrali wybory, mówiąc, że nie wpuszczą do Polski nielegalnej imigracji.
Kompletnie nie wiem, co robią polskie służby, ponieważ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dała nam taką odpowiedź, że woli się na ten temat nie wypowiadać. I tutaj jest pytanie. Sam siebie, jako polski obywatel, chciałbym uspokoić w ten sposób, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie chce na ten temat mówić, ale problem zna i coś z nim robi. I tak sobie to tłumaczę. W tej świadomości chciałbym żyć. Nie chciałbym żyć w świadomości, że ABW nie ma pojęcia o tym procederze i że dowiaduje się o tym z mediów. Nie chcę po prostu myśleć o takiej sprawie. Są też służby, które podeszły do naszego zawiadomienia, do naszych informacji bardzo poważnie. Tutaj wolałbym jakby o tym nie mówić, no bo pewne czynności się tam dzieją, czy też będą działy i niech się dzieją. Natomiast trochę zadziwiająca jest w tej chwili strategia polskiego rządu, która ten trzyletni przepis, tak jak mówiłem, no kuszący po to, do tego, żeby przez Polskę dostawać się do Unii Europejskiej, jeszcze próbuje zliberalizować. Mateusz Morawiecki mówi, że potrzebujemy pracowników z zagranicy, że potrzebujemy rąk do pracy, jest mnóstwo pracy do wykonania, szczególnie na przykład na wsi, których Polacy wykonywać nie chcą i dlatego potrzebujemy pracowników z zagranicy i okej, ja to rozumiem, tylko że to jest trochę wylewanie dziecka z kąpielą, bo proceder, o którym my mówimy, nie mówi o żadnej pracy, to jest kompletna fikcja, natomiast wykorzystuje ten jeden przepis do kuszenia ludzi niewiadomego pochodzenia i jakby z niewiadomych powodów tutaj chcących przyjechać do naszego kraju. Więc z jednej strony są służby, które zapewne trochę studzą ten entuzjazm i mówią, no raczej bądźmy ostrożni, dbajmy o bezpieczeństwo. Z drugiej strony są te takie, jeszcze jest resort pracy w tym wszystkim, który wolałby pewnie zatrudnić Polaków, a nie ściągać tutaj pracowników z zewnątrz i jest taki konflikt w rządzie nawet. Natomiast te pani minister Emilewicz i te resorty takie innowacyjne i prorozwojowe, no są za tym, żeby tutaj ściągać jak najwięcej pracowników, pracodawcom dając w związku z tym możliwość płacenia mniejszych pieniędzy tym pracownikom. Więc to jest ukłon w stronę pracodawców, który może trochę się odbić na naszej, albo być, mam wrażenie, że już w tej chwili odbije się trochę na naszym bezpieczeństwie. Oby nic złego się nie stało.
Zobaczymy, nie wygląda to optymistycznie. Mafia ściąga imigrantów. Artykuł Marcin Wikło, Marek Pyza. To był jeden z czerwcowych numerów tygodnika Sieci, ale można przecież w internecie przeczytać. Mam wrażenie, że jeden z ważniejszych tekstów, jakie ukazały się w tym roku w polskich mediach. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Marcin Wikło, Tygodnik w Sieci, był gościem Poranka w Net. Jest godzina 7:38. Zaraz będziemy dalej rozmawiać również o kwestii imigrantów. Chwila muzyki.